Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii.
Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie werset po wersecie z listu do Rzymian. To obfite i potężne nauczanie, list do Rzymian jest arcydziełem Pawła na temat Ewangelii. Powiedziałem na ten temat wspaniałe rzeczy. Mam na ten temat książkę. Wiele lat temu, w latach 80. zacząłem pisać komentarz do Biblii i to jest mój komentarz do listu do Rzymian. Ma twardą okładkę, w środku znajduje się treść listu, notatki, definicje greckich i hebrajskich słów oraz referencje. To jest wspaniała rzecz. Oferujemy tę książkę. Później napisałem tę książkę, która podsumowuje pierwsze 9,5 rozdziału z listu do Rzymian. Mamy też płyty CD i DVD i podręcznik. To wszystko jest naprawdę bardzo dobre. Nauczam werset po wersecie z listu do Rzymian. Znajdujemy się teraz w 4 rozdziale i zatrzymaliśmy się na 15 wersecie. Pozwól, że zrobię szybkie podsumowanie dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz. W liście do Rzymian 1,16 Paweł odważnie mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu. Poświęciłem czas na wyjaśnienie, co oznacza słowo Ewangelia. Dzisiaj stało się ono religijnym banałem i straciło wiele ze swojego znaczenia, ale w czasach Pawła był to radykalny termin, który mówi o wiadomości prawie zbyt dobrej, by była prawdziwa, że Bóg kocha nas niezależnie od naszego postępowania. Religia w czasach Jezusa, w czasach Pawła była tak skupiona na postępowaniu, że nie było tam dobrej wiadomości, ponieważ każdy zawiódł i nie dorasta do tych standardów. Kiedy więc zaczął mówić, że nie wstydzi się dobrej wiadomości, że Bóg kocha nas niezależnie od naszego postępowania, że wszystko opiera się tylko na wierze, uwierzeniu i przyjęciu przez wiarę, to było dla ludzi gorszące. Reszta pierwszego rozdziału listu do Rzymian wyjaśnia, że nie musisz mówić ludziom złej wiadomości, że są grzesznikami, jak bardzo są źli, ponieważ oni mają intuicyjną wiedzę o Bogu i to wiedzą. To nie oznacza, że nie możesz się tego zaprzeć, ponieważ dalej pierwszy rozdział listu do Rzymian pokazuje, że możesz się od tego etapami odsunąć i odrzucić Pana i napiętnować swoje sumienie. Pierwszy list do Tymoteusza 4:2. W drugim rozdziale czytamy o tym, że człowiek religijny jest podwójnie winny, ponieważ nie tylko ma tę intuicyjną wiedzę o Bogu, ale ma również spisane Słowo Boże, więc jest podwójnie winny. Rozdział trzeci listu do Rzymian wszystko łączy i czytamy w nim, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą religijną, która zna Słowo Boże, czy masz jedynie poświadczenie swojego sumienia. Wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem i dlatego dla wszystkich jest jedna odpowiedź. Nie ma ludzi, którzy są bliżej Boga, ponieważ mniej narozrabiali. Właśnie o tym czytamy w 4 rozdziale. Bóg umieścił nas wszystkich pod prawem, które uczyniło nas wszystkich winnymi i potępionymi przed Bogiem, abyśmy mieli tylko jedno rozwiązanie, którym jest Jezus, który zapłacił za nasze grzechy i zrobił dla nas wszystko. Nie musimy zasłużyć na Jego przychylność, nie musimy być godni, musimy to tylko przyjąć. W liście do Rzymian 4 Paweł użył dwóch przykładów. Użył Abrahama jako przykładu i pokazał nam, że Abraham był uznany za sprawiedliwego i usprawiedliwionego w Bożych oczach, Księga Rodzaju 15. I to na wiele lat przed przyjęciem znaku obrzezania, a dla mężczyzn pod starotestamentowym prawem obrzezanie było najważniejsze. I zanim Abraham to zrobił, Pismo mówi, że był sprawiedliwy z wiary. Księga Rodzaju 15. Użył Abrahama jako przykładu. Potem użył Dawida jako przykładu. Dawid o tym prorokował. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Nie tylko nie poczytał, czy nie poczytuje, ale nie poczyta. Prorokował o tym, o czym mówi Pismo, że zostały nam przebaczone wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze, nawet grzechy przyszłe. Grzechy, których jeszcze nie popełniliśmy. Jezus zapłacił za nie wszystkie. Niektórzy mówią, jak Jezus może zapłacić za grzech, zanim go popełnisz? Cóż, lepiej módl się, żeby mógł, ponieważ On zmarł za nasze grzechy tylko raz, 2000 lat temu. Jeśli On nie może przebaczyć przyszłych grzechów, wtedy tobie i mnie nigdy nie byłyby przebaczone. Pan rozprawił się z grzechem i grzech został usunięty. Dla Boga grzech nie jest problemem. To nie oznacza, że wszyscy automatycznie stają się prawi przed Bogiem, ale ich grzechy zostały już zapłacone. To zależy od tego, czy w to uwierzyłeś. To się do ciebie nie odnosi, nie przynosi ci korzyści, dopóki nie przyjmiesz przez wiarę tego, co zrobił Jezus. O tym właśnie mówiliśmy i zakończyliśmy na liście do Rzymian 4,15, gdzie czytamy, gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. O tym wersecie mógłbym nauczać przez godzinę. Pozwól, że szybko coś powiem. Większość ludzi źle zrozumiało cel prawa. Myślą, że prawo zostało dane, aby pomóc nam przezwyciężyć grzech. Nie. Prawo zostało dane, aby pomóc grzechowi przezwyciężyć ciebie. Wiem, że ktoś powie, to nie tak. Tak nie może być. Pozwól, że przeczytam kilka wersetów. W pierwszym liście do Koryntian 15,56 czytamy, żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Prawo wzmacnia grzech. Ono nie wzmacnia ciebie w walce przeciwko grzechowi, ono wzmacnia grzech w walce przeciwko tobie. W drugim liście do Koryntian 3,7 czytamy, lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, także synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha? Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Zauważyłeś, że w wersecie 7 czytamy posługiwanie śmierci wyryte literami na kamieniach? Która część prawa została wyryta literami na kamieniach? Ten fragment mówi o 10 przykazaniach i nazywa je posługiwaniem śmierci, a nie życia. Potem w 9 wersecie czytamy o posługiwaniu potępienia. W 8 rozdziale listu do Rzymian, do którego w końcu dotrzemy, czytamy, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma. W Nowym Testamencie Jezus nie potępia ludzi. W 8 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, i ja ciebie nie potępiam, idź i już nie grzesz więcej. On nie przypisywał ludziom ich grzechów. W 2 liście do Koryntian 5,19 czytamy, Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, ale prawo przypisywało ludziom ich grzechy. Wśród większości chrześcijan istnieje nieporozumienie, że Bóg dał prawo wszystkie przykazania, rób to i to, tego nie rób, że dał te rzeczy, aby uwolnić cię od grzechu, ale nie. On dał prawo, aby ożywić grzech, mówi o tym list do Rzymian 7. W liście do Rzymian 3,19 czytamy, że prawo zamknęło ci usta, zabrało twoje wymówki, uczyniło cię winnym przed Bogiem i dało ci świadomość grzechu. Wszystkie te rzeczy są konieczne i dobre w swoim zadaniu, ale nic z tego nas nie uwolni. Prawo nie zostało dane, aby cię uwolnić, ale po to, aby ukazać ci, jaki byłeś zdeprawowany przez grzech, abyś przestał wierzyć w siebie i zamiast tego rzucił się w Boże miłosierdzie. Nikt nie może zasłużyć na bycie prawym wobec Boga i prawo uczyniło to oczywistym. To zawsze było prawdziwe, ale ludzie porównywali się między sobą, mówiąc, temu morderstwo uszło na sucho, tamten wydaje się w porządku, ale żyje niemoralnie, w takim razie to nie może być takie złe. Ludzie zostali zwiedzeni odnośnie tego, czym był grzech i jaka była kara za grzech. Porównywali się ze sobą, a Biblia mówi, że nie jest to mądre. Więc Bóg dał standard, prawo, absolut, który nie zmienia się. Społeczeństwo się zmieniło. Zmieniamy swoje wartości, co jest dobre, a co złe. Rzeczy, które dzisiaj akceptujemy, 50 lat temu były obrzydliwością dla Amerykanów i to samo dzieje się w innych miejscach. Społeczeństwo jest jak chorągiewka. Wszystko zależy od tego, z której strony wieje wiatr. Bóg dał prawo jako standard, który był nieporuszony i On sprowadził potępienie, śmierć, przyniósł świadomość grzechu. Te rzeczy są konieczne, abyśmy odwrócili się od zwiedzenia, że w taki czy inny sposób możemy podobać się Bogu w oparciu o własną dobroć. To, że zrobiłeś noworoczne postanowienie i powiedziałeś, więcej tego nie zrobię, to nie wymazuje tego, co zrobiłeś. W liście Jakuba 2,10 czytamy, kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Prawo zostało dane, aby nas potępić i uczynić winnymi, co ogólnie rzecz biorąc, jeśli będziesz w tym trwał, jest negatywne, ale konieczne, abyśmy dotarli do miejsca, w którym przestaniemy starać się zasłużyć na Bożą przychylność. Bóg jest nieskończenie wspanialszy i bardziej święty niż ktokolwiek z nas w ogóle może być, więc nikt nigdy nie zasłuży na Bożą przychylność. Nigdy nie będziesz wystarczająco sprawiedliwy, aby Bóg był zobowiązany, by zaakceptować cię na podstawie twojej dobroci. Wiedziałeś, że przeciętna osoba wierzy, że to jest tak jak z wagą? Po jednej stronie kładą swoje dobre uczynki, a po drugiej złe. I jeśli te dobre przeważą złe, to wtedy w taki czy inny sposób Bóg cię zaakceptuje. To nie działa w ten sposób. W liście Jakuba 2:10 czytamy, kto przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Nie, twoje dobre uczynki nie przeważają złych. Jeśli kiedykolwiek choć raz zgrzeszyłeś, nie zasługujesz na relację z Bogiem i widzisz, ludzie są tego nieświadomi. Oglądałem wywiady przeprowadzone na ulicach, w których pytają ludzi, pójdziesz do nieba? Myślę, że tak. A dlaczego? Ponieważ jestem względnie dobrym człowiekiem. I wtedy zaczynają ich pytać, czy kiedykolwiek skłamałeś? O tak. I wtedy czytają im werset, który mówi, że kłamcy będą w piekle. Czy kiedykolwiek pożądałeś, jeśli tak, popełniłeś cudzołóstwo? Tak zrobiłem to. I po kilku pytaniach ludzie uświadamiają sobie, że nie są względnie dobrzy. Widzisz, prawo zostało dane, aby zabrać zwiedzenie i pokazać ci, że potrzebujesz Zbawiciela. Ale kiedy przyjdziesz do Zbawiciela, kiedy przyjmiesz relację z Bogiem przez wiarę w to, co Jezus zrobił dla ciebie, nie w to, co ty robisz dla Niego. Kiedy to przyjmiesz, wtedy prawo wypełniło swoje zadanie w twoim życiu i nie musisz żyć w potępieniu i ciągle czuć się potępiony za to, jaki okropny jesteś. Zamiast tego, jako wierzącego, to Boża miłość cię przymusza. To Boża miłość sprawia, że żyjesz świętym życiem. Prawo ma zadanie, ale Bóg nie dał prawa, aby ono uwalniało ludzi, ale żeby pokazać ci, że grzech już cię pokonał, abyś przestał starać się przezwyciężać własne grzechy i zamiast tego przyjął zbawienie z łaski. Ktoś pomyśli, czy to znaczy, że mam po prostu żyć w grzechu? Nie, bo kiedy zrozumiesz zbawienie, kiedy przyjmiesz i kiedy Boże życie zacznie przez ciebie płynąć, Boża miłość, którą przyjąłeś, spowoduje, że niechcący będziesz żył bardziej świętym życiem niż wtedy, kiedy żyłeś tak celowo. Boża miłość będzie cię przymuszać. W wersecie 15 czytamy, gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. I potem cytuje Księgę Rodzaju 17 i mówi, jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych. Mowa tu o wzbudzaniu zmartwych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. To doskonały przykład tego, jaki jest Bóg. Pozwól, że przeczytam ci to z Księgi Rodzaju 17. Pan objawił się Abrahamowi jakieś 25 lat po tym, jak wszedł on do ziemi obiecanej i jak Bóg obiecał mu, że pewnego dnia jego potomstwo ją odziedziczy. Nie miał dzieci, a jednak Pan ciągle powtarzał mu, że będzie ojcem wielu narodów, więc poszedł do niewolnicy swojej żony, Hagar, i miał z nią dziecko. Jego imię to Izmael i to on jest ojcem wszystkich Arabów. Z tego powodu powstał konflikt i w końcu po tym, jak Pan objawił się Abrahamowi i kiedy Abraham miał 99 lat, Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmogącym, chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. A zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Wtedy Abraham upadł na twarz, a Bóg powiedział do niego, oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham. Słowo Abram oznaczało wywyższony ojciec. Słowo Abraham oznaczało ojciec wielu lub ojciec wielu narodów. Więc zmienił mu imię z Abrama na Abrahama i potem powiedział, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Powiedział, ustanowiłem, innymi słowy, to już jest załatwione, już to dla ciebie zrobiłem, a on nawet nie miał dziecka, nie miał jeszcze dziecka obietnicy Izaaka. miał Izmaela, ale on nie był dzieckiem obietnicy i Bóg zmienił jego imię, mówiąc, jesteś ojcem wielu, ponieważ uczyniłem cię ojcem wielu narodów. Do tego odnosi się Paweł w liście do Rzymian 4 i mówi, jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. To odniesienie do tego, że Bóg zmienił Abrahamowi imię i nazwał go ojcem wielu narodów, zanim w ogóle miał dziecko, dziecko obietnicy. Bóg przywołuje rzeczy, których nie ma, tak jakby były. W taki sposób działa Boża wiara. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzajów Bóg powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. Wiedziałeś, że dopiero czwartego dnia Bóg stworzył słońce, księżyc, gwiazdy, z których to światło pochodziło? Niektórzy mówią, Bóg był światłością. Możliwe. Nie wiem, ale Bóg stworzył światło na cztery dni przed źródłem tego, co teraz znamy jako światło. Bóg stworzył światło, zanim stworzył źródło tego światła. Mówię ci, Bóg nie jest tak ograniczony jak my. To wspaniała prawda, że Bóg przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Bóg powołał mnie do służby, kiedy byłem tylko młodym chłopakiem, 18-latkiem. Postawił mnie w służbie i jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza 1, uznał mnie za wiernego, uzdolnił i przeznaczył mnie do posługi. Bóg uznał mnie za wiernego, zanim zrobiłem cokolwiek dobrego czy złego. Bóg mnie powołał. Bóg pokazał mi rzeczy, które dopiero teraz mają miejsce. Minęło 50 lat. Bóg pokazał mi te rzeczy 50 lat temu i dla Boga to była już załatwiona sprawa. Kiedy coraz bardziej upodabniasz się do Boga i coraz dłużej z Nim chodzisz, właśnie taki się stajesz. Widzisz coś, Bóg ci coś mówi i bum, właśnie to się staje. W tym momencie budujemy budynki w Woodland Park i rozmawiałem z Kennethem Coplandem, który powiedział mi, że przyjdzie i uroczyście otworzy budynek, ale nie wiem jeszcze kiedy. Według tego, jak idzie nam płacenie za różne rzeczy, wydajemy 550 tysięcy dolarów miesięcznie. Biorąc pod uwagę tempo opłacania tego budynku, budowa zakończy się w lutym 2019 roku. Ale Pan przemówił do mnie we śnie. Nie mam czasu, żeby go opowiedzieć, ale powiedział mi i pokazał, że Kenneth Copeland i Jesse Duplantis uroczyście otworzył budynek 3 listopada 2018 roku. To 4 miesiące przed zaplanowanym końcem budowy. Ja wiem, że Bóg powiedział mi, że właśnie tak się stanie, ale w rzeczywistości nie widzę, jak to się wydarzy. Po ludzku myśląc, ludzie pewnie powiedzieliby, nie powinieneś w takim razie planować tego otwarcia. Ale ja wierzę, że mam słowo od Boga. Bóg mi coś powiedział, a ja przywołuję rzeczy, których nie ma, tak jakby były. I mam w tym zupełny pokój. Nie mówię tego, aby wymóc to na ludziach. Podaję to tylko jako przykład, że kiedy zaczynasz chodzić z Bogiem, Bóg pokazuje ci rzeczy, a ja tylko mówię, co się wydarzy. A ty siedź cicho i patrz. Amen? Siedź cicho i patrz. Budynek zostanie otwarty 3 listopada. Wierzę, że wprowadzimy się do niego dużo wcześniej, abyśmy mogli zacząć rok szkolny 2018-2019 w nowym audytorium. To jest właśnie Boży rodzaj wiary. Jak to działa i kiedy chodzisz z Bogiem, przywołujesz rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Bóg nazwał Abrahama ojcem wielu narodów. Ustanowił go. Sprawa była załatwiona jeszcze zanim miał dziecko. Kiedy będziesz chodzić z Bogiem, możesz wypowiadać swoją wiarę, która ma moc twórczą. W wersecie 18 jest mowa o Abrahamie. Mógłbym uczyć na ten temat przez tydzień, ale staram się spieszyć. Zachęcam cię do nabycia tych materiałów, ponieważ jest w nich wiele informacji o tym, jak działa wiara Abrahama. To jego wiara uczyniła go sprawiedliwym przed Bogiem, a nie jego uczynki. W liście do Rzymian 4:18 czytamy, on to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. Kiedy nie miał nadziei, kiedy miał 99 lat, a jego żona 90, Bóg mu powiedział, za rok będziesz miał dziecko. Kiedy dziecko się urodziło, Abraham miał 100 lat, a Sara 91. W świecie naturalnym nie było nadziei, ale on mając nadzieję i tak uwierzył. Sprzeciwił się temu, co naturalne. Tak ma działać Boży rodzaj wiary. Musisz dotrzeć do miejsca, w którym nie pozwolisz lekarzowi, prawnikowi, bankierowi przesłonić tego, co mówi Bóg. Czytamy, że on uwierzył według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. Pan mu powiedział, jeśli potrafisz policzyć gwiazdy na niebie lub piasek na brzegu morza, takie będzie twoje potomstwo. Oparł swoją wiarę na czterech słowach i uwierzył. Mamy miliony słów, mamy o wiele więcej, w co możemy uwierzyć, dużo większe obietnice. A jednak Abraham był w stanie zignorować przeciwieństwa i zobaczyć narodziny dziecka, kiedy miał 100 lat, a jego żona przeszła już wiek rozrodczy. Doświadczył tego cudu, ponieważ uwierzył w cztery słowa. Takie będzie twoje potomstwo. Werset 19. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało. W wieku 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. To jest potężne. Tak jak mówiłem, mógłbym o tym nauczać przez godzinę, ale jednym z powodów, przez które wiara ludzi słabnie, jest to, że rozważają inne możliwości. Idą do lekarza i lekarz mówi, umrzesz. To jest nieuleczalne. Idą do banku i bankier mówi, nie, nie jesteś stabilny, nie możemy pożyczyć ci pieniędzy, to niemożliwe. Nigdy ci się nie uda. Idą do prawnika i sytuacja wygląda na niemożliwą i rozważają to. Ale Abraham nie rozważał niczego innego. Gdyby Pan przemówił do ciebie w wieku 100 lat i powiedział ci, że będziesz miał dziecko, załóżmy, że byłoby to dobre. Większość z nas odrzuciłaby to, mówiąc, nie ma mowy. Ale gdybyś wierzył o dziecko, gdybyś go chciał, a Pan powiedziałby ci, że w wieku 100 lat będziesz miał dziecko, a twoja żona miałaby 91 lat, wiesz, co większość ludzi zrobiłaby dzisiaj? Poszliby do lekarza. Zapisaliby się na wizytę i zapytali, doktorze, czy prawdą jest to, co powiedział mi Bóg? Czy to jest możliwe? Albo wpisalibyście w internecie, ile miała lat najstarsza kobieta, która urodziła dziecko. Rozważaliby to wszystko i dopiero po całej masie niewiary, którą przyszłaby przez te negatywne rzeczy, które zebrali, wróciliby do Pana i powiedzieli, Boże, to jest niemożliwe. Jesteś pewien? Czy to naprawdę Ty? Pan odpowiedziałby tak. Zmagałbyś się, mówiąc, dlaczego tak trudno jest uwierzyć Bogu? Ponieważ wziąłeś pod uwagę wszystkie te rzeczy, które są sprzeczne. Gdybyś zastanawiał się tylko nad tym, co Bóg mówi, jego ranami zostaliście uzdrowieni. Dlaczego to ci nie wystarcza? Dlaczego musisz mieć potwierdzenie? Dlaczego musisz pytać innych? Pan mówi, jesteś tylko na górze, a nie na dole. Jesteś głową, a nie ogonem. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam nie będziesz pożyczał. Ale większość z nas idzie do świata i podąża za ich systemem pożyczania i zadłużania się. To branie pod uwagę wszystkiego innego powoduje, że twoja wiara słabnie. Werset 20. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. To tutaj chybiamy, rozważając wszystko inne. Wywołujemy całą tę niewiarę, a potem się chwiejemy. Może nie upadamy całkowicie, ale nie jesteśmy w stanie normalnie iść z powodu niewiary, która powstała z rzeczy, które rozważaliśmy. Jestem w trakcie wspaniałych rzeczy, ale skończył mi się dzisiaj czas. Pozwól, że przypomnę o naszym Life for Today Commentary. To książka w twardej okładce. Mamy książkę Łaska, Moc Ewangelii, która jest podsumowaniem pierwszych 9,5 rozdziału Listu do Rzymian. Mamy nauczania na płytach CD i DVD, a także podręcznik. Jeśli wysłuchasz naszego lektora, on poda ci informacje, jak możesz zdobyć te materiały. Proszę zadzwoń lub napisz już dziś.